Jakie historie kryją przedwojenne mury? Niektóre kamienice nie bez powodu są owiane złą sławą. Czy istnieje miejsce na Ziemi, w którym nie doszłoby kiedyś do tragicznych wydarzeń? Raczej w to wątpię. Istnieją jednak takie budynki, które jak magnes przyciągały zło i śmierć. Dziś opowiem Wam o czterech polskich kamienicach, które zyskały miano przeklętych. Część z nich stoi zresztą po dziś dzień. Jeżeli poruszamy temat przeklętych kamienic, miejsc tragicznych, w których doszło do pewnych wstrząsających wydarzeń, to być może część z Was pomyśli o kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego w Katowicach. To właśnie tam, na poddaszu, Bogdan Arnold pozbawiał życia swoje ofiary. Może też słyszeliście o kamienicy Kacperskich w Warszawie, która jest chyba najbardziej znaną kamienicą samobójców w Polsce. Ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pogrzebała głębiej. Odkryłam dla Was cztery mniej znane budynki, które w latach przedwojennych zostały obwołane przeklętymi. Czy zła sława ciągnie się za nimi po dziś dzień? Jedną z najbardziej znanych kamienic o złej reputacji była nieistniejąca już dziś kamienica przy ulicy Łódzkiej 15 w Warszawie. Mury tego dość wysokiego, jak na ówczesne standardy, bo też czteropiętrowego budynku, były świadkiem zaginięć, pobić, wypadków śmiertelnych oraz samobójstw. Już w roku 1916 Kurier Polski informował o przypadku zaginięcia zaledwie 5-letniej dziewczynki zamieszkałej w kamienicy. Stasia Wiśniewska, bo to właśnie o niej mowa, 27 maja 1916 roku o godzinie 18:30 wyszła z mieszkania do sklepu. Najpewniej została posłana przez matkę po jakieś sprawunki. Nigdy nie wróciła do domu. W momencie zaginięcia dziewczynka odziana była jedynie w popielatą sukienkę, a ulicę przemierzała boso. Nie ustalono, co stało się z dziewczynką. Czy spotkała na swojej drodze kogoś, kto wyrządził jej krzywdę? Czy była ofiarą handlu ludźmi? A może po prostu padła ofiarą nieszczęśliwego wypadku? Bez względu na to, co stało się z dziewczynką, to właśnie 5-latka zapoczątkowała serię tragicznych wydarzeń. Zaginięcie Stasi Wiśniewskiej nie było jedynym przypadkiem zaginięcia powiązanym z kamienicą przy ulicy Łódzkiej 15. 8 lat później, w roku 1924, zaginęła kolejna z lokatorek. 14-letnia Stanisława Masłowska, niebieskooka blondynka, postanowiła opuścić swój dom rodzinny. Najprawdopodobniej doszło tutaj do ucieczki, bowiem źródła informowały, że zanim nastolatka oddaliła się ze swojego rodzinnego domu, ukradła rodzicom kwotę 100 zł. Próbowałam dowiedzieć się, jakie były dalsze losy Stanisławy. I tak okazało się, że zaledwie miesiąc po tych wydarzeniach niejaka Stanisława Masłowska próbowała odebrać sobie życie poprzez spożycie esencji octowej. Dziewczyna została odratowana. Czy była to ta sama Stanisława Masłowska? Ciężko stwierdzić, bowiem wydaje mi się, że nazwisko to jest dość popularne i mógł to być jedynie zbieg okoliczności. Co prawda wiek desperatki się zgadzał, jednak podobno dziewczyna mieszkała przy ulicy Wspólnej 15, a nie Łódzkiej 15. Patrząc jednak na rzetelność międzywojennych dziennikarzy, istnieje szansa, że była to jedna i ta sama osoba. Po ucieczce z domu panna Masłowska mogła bowiem zamieszkać u znajomych, stąd też pomyłka w adresie. Ale tego się chyba już raczej nie dowiemy. Zaginięcia lokatorów były jedynie łagodnym preludium zapowiadającym przyszłe wydarzenia. W roku 1928 kierowca Czesław Pikutecki, zamieszkały przy ulicy Kartuskiej 6, stwierdził usterkę w swoim samochodzie. Dlatego też postanowił udać się do warsztatu samochodowego mieszczącego się przy ulicy Łódzkiej 22. Naprawa hamulców, bo jak też się okazało, to właśnie one były przyczyną problemu, została szybko i sprawnie przeprowadzona. Już po chwili Pikutecki sunął ulicą Łódzką, mając zamiar skręcić w ulicę Wronią. Kierowca nie zdążył się jednak zbyt dobrze rozpędzić, bowiem pod jego koła wpadł 6-letni Moszek Gutermann. 6-latek, który mieszkał wraz ze swoimi rodzicami przy ulicy Łódzkiej 15, wracał właśnie ze szkoły. Szedł po drugiej stronie ulicy, kiedy zauważył, jak z bramy jego kamienicy wyłania się sylwetka jego ojca. Chłopiec chciał podbiec do swojego rodziciela. Nie pomyślał jednak, że ulicą może przejeżdżać samochód. Trzeba tutaj przyznać, że Pikutecki, który był naprawdę doświadczonym kierowcą, zareagował szybko i poprawnie. Pomimo użycia obu hamulców, nożnego i ręcznego, nie udało mu się wyhamować. Maszyna wjechała w chłopca, a ten pod wpływem silnego uderzenia upadł na jezdnię i dostał się pod koła samochodu. Być może nawet chłopiec by przeżył, jednak na samochód Pikuteckiego ruszyła szarża rozwścieczonych Żydów. Kierowca, obawiając się linczu, odjechał z miejsca wypadku, ponownie przejeżdżając po 6-latku. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj widzę bardzo duże podobieństwo do wypadku, który jakiś czas temu rozegrał się w Katowicach. Tam też kierowca autobusu, bojąc się reakcji tłumu, ruszył z miejsca zdarzenia i pociągnął za sobą dziewczynę, która dostała się pod koła. Różnica była taka, że Pikutecki, w odróżnieniu od kierowcy autobusu, raczej nie wjechał w chłopca intencjonalnie. Tłum wraz z ojcem Moszka na czele rzucił się chłopcu na ratunek. Ranny został podniesiony z ulicy i przeniesiony do mieszkania jego rodziców. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon na skutek pęknięcia czaszki. Można powiedzieć, że Moszek Gutermann był pierwszą śmiertelną ofiarą fatalnej kamienicy. Jak wspomniałam nieco wcześniej, kamienica przy ulicy Łódzkiej była dość wysoka. Liczyła bowiem aż 4 piętra. Dziś, w czasach, w których drapacze chmury już nikogo raczej nie dziwią, no to 4 piętra raczej na nikim nie robią wrażenia, ale wierzcie mi, że większość ówczesnych kamienic raczej była nieco niższa. Dodatkowo kamienica przy ulicy Łódzkiej posiadała dodatkowy, bardzo charakterystyczny dla siebie element. Posiadała duże, nieokratowane okna na klatce schodowej, co również w tamtych czasach nie było aż takim standardem. Dlatego też kamienica szybko została obwołana domem samobójców. Pierwsze doniesienia o samobójczych skokach z okien kamienicy pojawiły się już w roku 1927. Przywołam wam tutaj kilka ciekawszych przypadków. I tak na przykład w roku 1932 Kazimierz Gumiński, lokator kamienicy, pewnej nocy zaczął się straszliwie kłócić ze swoimi rodzicami. Niesnaski miały dotyczyć życia miłosnego Kazimierza. Mężczyzna bowiem jakiś czas temu zaręczył się z pewną niewiastą, która nie została zaakceptowana przez jego rodzicieli. Mężczyzna próbował przekonać swoją rodzinę, by ta zezwoliła mu na ożenek, ale kiedy nic nie pomagało, no to użył argumentu pięści. Kazimierz dotkliwie pobił matkę oraz ojca. Kiedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, albo też uświadomił sobie, że z jego planów małżeńskich nic nie wyjdzie, no to postanowił wyskoczyć z okna ich mieszkania, które znajdowało się na 4 piętrze. Ciało mężczyzny wylądowało na podwórkowym bruku. Na przestrzeni 5 lat był to już 5 przypadek samobójczego skoku z okna kamienicy. Kazimierz Gumiński zmarł po przewiezieniu do szpitala imienia Dzieciątka Jezus w Warszawie. W maju 1934 roku, 2 lata po samobójczym skoku Gumińskiego, dozorca domu Walenty Winkowski mył ręce przy wodociągu na podwórzu kamienicy. Była godzina 7 rano. W pewnej chwili poczuł ogromny ból. Zupełnie tak, jak gdyby w jego ramię uderzyła spadająca cegła. Obolały Winkowski upadł na ziemię. Dozorca nie pomylił się za wiele w swoich kalkulacjach. Ale jednak to nie cegła uderzyła jego ramię. Była to kobieca noga, odziana w gustowny trzewik. Szybko okazało się, że kobieta, która leżała na bruku, była 35-letnią Stefanią Dusznikiewicz. Stefania mieszkała ze swoją matką Marią w jednym z lokali na drugim piętrze przeklętej kamienicy. Kobieta zmarła jeszcze przed przybyciem lekarza. Za przyczynę śmierci uznano, jak to określiły przedwojenne gazety, zmiażdżenie czaszki. Według zeznań najbliższej rodziny kobieta już jakiś czas temu popadła w depresyjny stan. Stefania przed 3 laty straciła pracę w fabryce firanek. Przypominam, że były to czasy wielkiego kryzysu, dlatego też kobieta nie mogła znaleźć nowej pracy. O tym, jak ciężkie to były czasy i jak naprawdę trudno było znaleźć jakiekolwiek zajęcie, opowiadałam Wam już tak pobieżnie w podcaście o Maliszach, więc jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z tym tematem tak bardziej dogłębnie, no to oczywiście serdecznie zapraszam go do odsłuchania podcastu. W końcu kobieta najprawdopodobniej w akcie desperacji postanowiła wyskoczyć przez okno. Dozorca miał dużo szczęścia. Gdyby stanął kilka centymetrów dalej, ciało zdesperowanej kobiety spadłoby wprost na niego, co też mogłoby skończyć się dla mężczyzny tragicznie. W tym wypadku na szczęście obyło się bez poważniejszych urazów i skończyło jedynie na małych stłuczeniach. Już 2 miesiące później prasa informowała swoich czytelników o kolejnym samobójczym skoku z okna kamienicy przy ulicy Łódzkiej 15. 23 lipca 1934 roku o godzinie 23 z okna na pierwszym piętrze wyskoczyła 34-letnia Agnieszka Jawiczykówna. Kobieta nie była mieszkanką kamienicy, ale odwiedzała tam swoją kuzynkę. I to właśnie Anna Rucowa, wspomniana kuzynka, miała być pośrednim powodem targnięcia się przez Jawiczykównę na swoje życie. Panie miały dość mocno posprzeczać się w mieszkaniu Rucowej, jednak główny temat ich kłótni nie został podany. Kiedy Rucowa zorientowała się, co planuje zrobić jej kuzynka, próbowała powstrzymać kobietę, ale niestety nie zdążyła jej złapać. Jawiczykówna została przewieziona do szpitala Dzieciątka Jezus. U kobiety stwierdzono ranę tłuczoną głowy oraz złamanie kości lewej nogi. Z kamienicy przy ulicy Łódzkiej przynajmniej raz do roku desperaci próbowali odebrać sobie życie, skacząc z okien budynku. Tendencja ta nasiliła się w latach kryzysu, kiedy coraz większa liczba osób cierpiała z powodu ubóstwa. Na terenie kamienicy dochodziło również do innych wypadków. W jej bramie doszło chociażby do dotkliwego pobicia 67-letniego Hersza Reichtenberga, czy też do potrącenia rowerowego, w którego trakcie ucierpiała 8-letnia mieszkanka kamienicy. Na szczęście wszystkie te wypadki nie były już śmiertelne. Ale pomimo to kamienica zyskała niechlubną sławę przeklętej i ściągającej na siebie nieszczęście. Bardziej znana była kamienica przy ulicy Świętojerskiej 32, również w Warszawie. Kamienica również była miejscem, które desperaci wybierali na miejsce swojej śmierci. Ale za kamienicą przy ulicy Świętojerskiej zapach śmierci unosił się jeszcze częściej. Tutaj akty samobójcze dzieliły nie miesiące, a dni. Tak na przykład prasa donosiła, że 22 listopada 1934 roku z 4. piętra kamienicy wyskoczył Josek Lichtenstein. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Tutaj motywacje nie są znane, ponieważ ten przypadek nie był jakoś szczególnie opisany w prasie. Ale już 2 dni po tym wydarzeniu, 24 listopada, z tego samego piętra wyskoczyła Hanna Tranowa, wdowa zamieszkała przy ulicy Franciszkańskiej 22. Identyfikacja kobiety była możliwa dzięki dochodzeniu, które rozpoczęli policjanci z 4. Komisariatu Policji w Warszawie. Poznano również prawdopodobną przyczynę targnięcia się na życie 45-letniej kobiety. Hanna cierpiała na nieokreśloną chorobę gardła oraz żołądka. W ostatnim czasie jej stan zdrowia uległ drastycznemu pogorszeniu, a lekarze bezradnie rozkładali ręce, nie mogąc pomóc cierpiącej kobiecie. Franowa przeczuwała, że kiedy jeszcze bardziej podupadnie na zdrowiu, to najprawdopodobniej stanie się ciężarem dla swoich dzieci, a tego by bardzo nie chciała. Dlatego najprawdopodobniej postanowiła zakończyć swoje życie. Ludzie coraz częściej szeptali, że nad kamienicą zawisło fatum. Mieszkańcy zaś usilnie prosili o to, aby okratować okna znajdujące się na 4. piętrze budynku. Co prawda w oknie, które znajdowało się w prawej oficynie kamienicy, kraty zostały założone już jakiś czas wcześniej, właśnie po wielu wypadkach śmiertelnych. Nikt jednak wtedy nie pomyślał o oknie w lewej oficynie i to właśnie ono było teraz wybierane przez osoby chcące zakończyć swoje życie. Plotki głosiły, że w wyniku samobójczego skoku aż 64 Żydów straciło swoje życie. Wszystkie skoki zostały oddane właśnie z fatalnej kamienicy. Kamienica przy ulicy Świętojerskiej była też miejscem innych tragicznych wydarzeń. 4-letni Szloma Josek Rzezak, dziecko mieszkańców kamienicy, zmarł po zadławieniu się ziarenkiem grochu. Ziarenko miało utkwić w tak niefortunnym miejscu, że pomimo interwencji lekarskiej i chirurgicznej, groch nie został wyciągnięty. Chłopiec zmarł po 3 godzinach męczarni. W bramach kamienicy odnajdowano również porzucone niemowlęta, co też akurat nie było jakoś specjalnie dziwne, bowiem był to już chyba znak tamtych czasów. Swoją wątpliwą sławę kamienica zawdzięczała jednak głównie dzięki aktom samobójczym. Kolejna kamienica, tym razem już łódzka, kryła w sobie o wiele mroczniejszą historię. I tu już też przechodzimy do wątku kryminalnego. Budynek mieszczący się przy ulicy Andrzeja 7, dzisiejszej ulicy Andrzeja Struga 7, był znany już w czasach okupacji. Plotka głosiła, że w roku 1916 czwarte piętro budynku było podzielone na kilkanaście jednopokojowych lokali mieszkalnych, tak zwanych kawalerek. Większość osób zamieszkujących wspomniane lokale należała do marginesu społecznego. Nie brak tam było mniejszych i większych złodziejaszków, a nawet zdarzali się również sutenerzy. Powiedzieć, że kamienica należała do tych imprezowych, to zdecydowanie za mało. Świadkowie donosili, że noc w noc z kamienicy wydobywały się podniesione głosy. Najciekawiej mieli lokatorzy kamienicy znajdującej się na wprost. W oknach kawalerek na 4. piętrze dało się bowiem zauważyć kobiety, które bez skrępowania tańczyły w stroju Ewy, eksponując swoje wdzięki. Lokatorzy zgłaszali sprawę do odpowiednich urzędów, jednak nic z tym nie robiono. Być może też dlatego, że ówczesna władza również chętnie korzystała z uciech oferowanych przez zamieszkałe w kamienicy kobiety. Fama głosiła, że spośród lokatorów kawalerek jedynie jeden lokator wyróżniał się na tle innych. Był nim nauczyciel, którego personalia nie zostały wymienione. Mężczyzna miał zamieszkiwać maleńki pokoik wraz ze swoją młodszą siostrą i jako jedyny prowadził normalny tryb życia. Tak się złożyło, że siostra mężczyzny wpadła w oko jednemu ze swoich sąsiadów, majstrowi jednej z okolicznych fabryk. Mężczyzna smalił cholewy do urodziwej dziewczyny, jednak ta nie była nim zainteresowana. Tragedia rozegrała się którejś z nocy o godzinie 23. Do mieszkania, które nauczyciel zajmował wraz z siostrą, zapukał zakochany w kobiecie majster. Tak się nieszczęśliwe złożyło, że tej nocy brat kobiety przebywał poza mieszkaniem. Majster, wyczuwając dobry moment, począł zapraszać kobietę, by ta dołączyła do imprezy, która odbywała się w mieszkaniu obok. Ona jednak odmówiła. Odrzucony majster miał zawołać swoich kolegów. Mężczyźni wspólnie skrępowali kobietę i wynieśli do mieszkania obok. Tam też została ona wykorzystana seksualnie przez grupę kilku bądź nawet kilkunastu mężczyzn. Kiedy ci zaspokoili swoje potrzeby, wyrzucili nagą kobietę przez okno. Dziewczyna nie miała szans na przeżycie, spadając z czwartego piętra na twardy bruk. W tej smutnej historii nie wiadomo, czy ktokolwiek poniósł konsekwencje za swoje czyny. Patrząc jednak na to, że lokatorzy kamienicy byli w dość dobrej komitywie z niemieckimi urzędnikami, jest to raczej mało prawdopodobne. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę lokatorzy z czwartego piętra wyprowadzili się, a lokale zostały przydzielone nowym osobom. Ale to wcale nie znaczy, że kamienica przestała ściągać na siebie nieszczęście. W roku 1931 po raz pierwszy łodzianie usłyszeli o mężczyźnie, który postanowił wyskoczyć z okna z czwartego piętra kamienicy. Nie był to mieszkaniec budynku, a jedynie jakiś przypadkowy przechodzień. Choć zapewne tutaj można podejrzewać, że jego skok przypadkiem nie był. Okna kamienicy znajdujące się na klatce schodowej wychodziły wprost na podwórze. Nie były niczym zabezpieczone. To też prawdopodobnie przyciągało osoby, które chciały zakończyć swoje życie. Już po kilku miesiącach z okna wyskoczyła kolejna osoba. Tym razem kobieta. Dozorca kamienicy, widząc kobietę wchodzącą na klatkę schodową, nie zwrócił na nią jakiejś szczególnej uwagi. Z góry założył, że kobieta najpewniej odwiedza któregoś z mieszkańców. Po chwili dozorca usłyszał przeraźliwy krzyk, po którym nastąpił głośny huk. Na podwórzu leżała kobieta, którą dozorca chwilę temu mijał na klatce schodowej. Wezwane na miejsce pogotowie stwierdziło zgon. Tajemniczą kobietę zidentyfikowano jako młodą nauczycielkę, u której stwierdzono zaawansowaną gruźlicę. Pomimo wdrożenia medykamentów, leczenie nie przyniosło żadnego efektu. Ostatnią znaną ofiarą fatalnego okna był młody łódzki inkasent. Mężczyzna po bankiecie z kolegami z pracy o godzinie 22:30 opuścił lokal i udał się na klatkę schodową. Skoczył z tego samego okna, co jego poprzednicy. Takich przypadków było oczywiście więcej. W samym roku 1934 z okna kamienicy wyskoczyły trzy osoby. Niektórych ze względu na poniesione obrażenia nie udało się zidentyfikować. Pozostawały po nich jedynie papierośnice lub pozostawione na parapecie eleganckie kapelusze. Prasa oczywiście, podchwytując temat, obwołała nieszczęśliwy budynek przeklętym, choć tak naprawdę niemal wszystkim tym tragediom można było zapobiec, gdyby okna w porę zostały okratowane. Ostatnia z kamienic stała i w sumie nadal stoi przy ulicy Piotrkowskiej 56 w Łodzi. Prasa nadała jej przydomek kamienicy samobójców, bowiem w jej murach swoje życie odbierało sobie wielu mieszkańców. I w tym wypadku jednak nie chodziło jedynie o skoki z wysokości. Chociaż oczywiście i one się zdarzały, a można wręcz powiedzieć, że przeważały. Na przestrzeni 2 lat, w roku 1933 i 1934, w kamienicy odebrało sobie życie 6 osób, a przynajmniej o tylu przypadkach wiadomo. Pierwszą osobą, która zapoczątkowała serię, był pewien łódzki kupiec, który zakończył swoje życie, wyskakując z okna oficyny znajdującej się na 3. piętrze budynku. Kilka miesięcy później jeden z lokatorów kamienicy powiesił się pod strychem na 5. piętrze. Do kamienicy często wzywano karetki pogotowia, bowiem wielu mieszkańców kamienicy z nieznanych powodów wyskakiwało z okien budynku. Najbardziej znanym przypadkiem było samobójstwo Marii Hudaś, 21-letniej gosposi, która postanowiła odebrać sobie życie ze względu na zawód miłosny. Kobieta pozostawiła po sobie list. Prosiła, by jej bliscy nie mieli jej za złe tego, że postanowiła odejść. W wyniku skoku z okien lub balkonu w kamienicy co roku ginęło około 6 osób. I na tym zakończymy nasz dzisiejszy bonusowy odcinek. Wiem, że nie był to materiał taki stricte kryminalny, aczkolwiek wielu z Was prosiło mnie o to, żebym taki odcinek przygotowała. Mam nadzieję, że będzie on dla Was interesujący. Próbowałam oczywiście też znaleźć takie kamienice z innych większych miast polskich. Natomiast nie wiem, dlaczego w tych wszystkich domach przeklętych i domach samobójców przodowała Warszawa. A ja też nie chciałam Was tutaj zanudzać tylko opowieścią z terenów warszawskich. Oczywiście, jeżeli Wy macie jakieś kamienice albo domy przeklęte, o których wiecie, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, ja pogrzebię, może coś uda mi się znaleźć i przy okazji zdobędę nieco informacji do nowego materiału, o ile oczywiście spodoba Wam się ta seria. A ja jak zwykle serdecznie dziękuję Wam za spędzenie ze mną tej chwili czasu. Już za kilka dni słyszymy się w materiale kryminalnym, na który serdecznie Was zapraszam, bowiem wydaje mi się, że będzie dość interesujący. Opowiem Wam w nim historię dziewczyny, która swoją zbrodniczą działalność rozpoczęła prawdopodobnie już w wieku 14 lat. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło.